pytanie o zasoby IPN-u, pytanie o to, jaka była historia i jaka była prawda. Czasami ona była bardzo trudna i bolesna i rzeczywiście widziałem kilka razy w czytelni IPN-u starszych ludzi, którzy przychodzili i prosili o przejrzenie swojej teczki, mają do tego prawo. Widziałem też wtedy łzy, wtedy, kiedy się okazywało, że ta historia była inna, no boleśniejsza, bo dotyczyła bliższych ludzi, nie objętych podejrzeniem o współpracę, niż to się wydawało wtedy im. To są ostatnie momenty, kiedy możemy zapytać świadków tamtych wydarzeń. Jeżeli oni tego nie powiedzą, to my nie będziemy pamiętać. Historia no, ma to do siebie, że lubi się powtarzać, kiedy bywa zapominaną.
Bydgoszczan, portret własny.
Ci ludzie nie przeżyli piekło, oni w piekle pozostali ludźmi. I to jest chyba historia taka, którą warto podejrzeć, zobaczyć, jak zostać człowiekiem, mimo że wszędzie wokół było piekło.
Ewa Dąbrowska. Zapraszam.
Ksiądz Michał Damazyn.
Dzisiaj chcemy mówić na temat zawartości, można powiedzieć, trylogii książek pod tytułem Bydgoszczan, portret własny. Co to za publikacje, dlaczego powstały, co zawierają?
Te publikacje zaczęły się od choroby jednego z gości do duszpasterstwa, który był zaproszony. No i wtedy trzeba było, ponieważ był to czas kolędowy, szukaliśmy kogokolwiek.
Duszpasterstwa Logos.
Duszpasterstwa akademickiego Logos, które działało już dzisiaj nie w parafii na Błoniu, w Bydgoszczy. No i wtedy wchodząc po kolędzie, w którymś tam mieszkaniu spotkałem panią, która zaczęła mi delikatnie mówić swoją historię. Okazało się, że ta historia jest bardzo trudna, bo to jest ofiara rzezi wołyńskiej, uratowana. No więc delikatnie spytałem, czy pani zechciałaby przyjść studentom to opowiedzieć. Wiadomo, że to wspomnienie jest bardzo, bardzo trudne, więc ona odpowiedziała, pani Janina, że się zastanowi. Po jakimś czasie odpowiedziała, że tak, przyjdę. Przyszła z mężem, a potem okazało się, że ta historia jest na tyle bolesna i trudna, że rzeczywiście w podręcznikach funkcjonuje ona jako doskonała rzeź. To znaczy, że Ukraińcom się wydawało, że wymordowano całą wioskę, 300 osób. Uratowało się kilka będących w jednym dosłownie rowie ziemnym. Pośród nich właśnie i mała pani Janina. Ta historia była na tyle poruszająca, że studenci mówią, tego się nie da zapomnieć. No i tak szukaliśmy kolejnych, powstał pierwszy tom. Po pierwszym tomie przyszła pani, mówi, ja mam taką prośbę, gdyby ksiądz pisał drugi, to ja mam osobę, którą trzeba zapamiętać. No i tak była inspiracja do drugiego. No i tak już jest trzeci.
Te książki powstały w 2015, 2016 roku. Wszystkie książki otwiera cytat słowa świętego Jana Pawła II, wypowiedziane w Bydgoszczy na lotnisku, na płycie lotniska 7 czerwca 1999 roku. Za szczególną powinność naszego pokolenia w Kościele uważam zebranie wszystkich świadectw o tych, którzy dali życie za Chrystusa. W ciągu ostatnich dziesięcioleci w tym stuleciu Bydgoszcz została naznaczona szczególnym znamieniem prześladowania dla sprawiedliwości. To nasza powinność spisać te losy, spisać te dzieje?
Tak jest, dlatego że to była pielgrzymka błogosławieństw. W Bydgoszczy było właśnie błogosławieni, którzy są prześladowani dla sprawiedliwości. No i myślę sobie, że to jest też inspiracja i to jest takie motto, niekoniecznie tu chodzi o świętość w znaczeniu czy prześladowanie w sensie religijnym, tylko i wyłącznie w takim kościelnym, przygotowującym czy podprowadzającym pod beatyfikację, ale po prostu historia tych ludzi, którzy przez wiele, wiele dziesiątków lat potem milczeli, tak jak pani w tomie drugim, która przez kilkadziesiąt lat szukała swojego ojca, do którego zabicia Rosjanie się nie przyznawali bardzo, bardzo długo.
Pani Krystyna Gruszczyńska.
Tak jest. To są ludzie, którzy często swoją historię nie mogli powiedzieć, tak jak w drugim tomie, chociażby ostatnie wspomnienie pani Ireny, która dzisiaj jest pensjonariuszką domu opieki, która niewiele już pamięta nazw własnych w obozach, w których była, gdzie spędziła najlepsze lata swojej młodości. Ale właśnie to są historie ludzi, którzy dzisiaj dla nas są starzy, ale tak naprawdę to oni gdzieś przechowali pierwiastki polskości, niepodległości, wolności, które potem musiały też być zakopane przez czas komuny, przez czas stalinizmu.
Pani Irena trafiła na Sybir, bo znaleziono pod jej łóżkiem w jej domu rolkę papieru toaletowego, a w nim zawinięte jakieś papiery, dokumenty. Ona nawet nie wiedziała, co tam znaleziono. Co
nie tylko było. Ona nie wiedziała, ale nie wiedzieli też ci, którzy ją aresztowali, którzy przechwycili te materiały, bo było to pisane w języku polskim, natomiast Rosjanie nie bardzo to rozumieli. Ona do dzisiaj do końca nie wie i nigdy jej nie pokazano tych dokumentów, tych świstków papieru, które tam były, więc ona tak dokładnie do dzisiaj nie wie, za co została zesłana na 15 lat.
Irena Nowicka. Kazali wszystko zostawić i zabrali nas. Pamiętam, że była w domu dopiero co zrobiona swojska kiełbasa i inne rzeczy. Gdybym wiedziała, że już do domu nie wrócę, zabrałabym choć trochę. Potem był głód. Najpierw zabrali mnie do Radunia, to takie małe miasteczko. Później, może po kilkunastu dniach, wywieźli do Lidy i potem już daleko.
Ustaliliśmy, że była to zima 44-45 roku. Czy pamięta pani może miesiąc, okoliczności, które pozwoliłyby bliżej określić czas wywózki?
Wywozili nas krótko przed świętami Bożego Narodzenia. Pamiętam, że jeszcze jak byliśmy w Raduniu, przyniosłam drzewko świąteczne i je ubrałam. Nawet ksiądz katolicki przyjechał, choć nie zdawałam sobie sprawy z tego, co mnie czeka niebawem.
Powiedzieli, co z wami będzie? Wiedziała pani, jaki los przygotowano dla pani?
Nie, robili swoje. Zawieźli nas na północ, a tam wszędzie były zimne strony, za Ural. Nie wiem, ile było wagonów za nami, bo my nie wiedzieliśmy nic o sobie nawzajem. Nawet wody nie mieliśmy. Jak śnieg napadał, to topiliśmy ten śnieg, ale on nie był taki zdrowy, ale pić się nam chciało. Każdy miał ze sobą jakieś jedzenie, to się ludzie dzielili. Ja też przygotowałam się na wszystko, sama sobie nasuszyłam sucharów.
To już wiem, w jaki sposób ksiądz docierał. To jest ta kolęda i inspiracja panią Janiną, jej opowieścią.
To jest kolęda, to jest później już relacja, która gdzieś poszła taką drogą pantoflową i właśnie chociażby pani, która przychodzi i mówi, warto, żeby upamiętnić chociażby pana profesora Wrzosia, że to był jej nauczyciel wielkiej kultury, wielkiej łagodności, ale też wielkiego formatu człowiek, który gdzieś jest zapominany w mieście.
No wielki i ten, pedagog, dzięki któremu?
Dzięki któremu no dzisiaj po części, można by powiedzieć, istnieje UKW. No i kiedy trafiam do jego jedynej córki, pani, która ma lat 89, wtedy i mówi, zdążył ksiądz. Przechowuje w swoim domu zdjęcia, pamiątki grona nauczycielskiego, pamiątki swojej rodziny, ale też i części Bydgoszczy.
Ludzie się otwierali, ludzie zdradzali pewne tajemnice. Ktoś gdzieś napomknął, proszę księdza, jeszcze nikomu nie mówiłam, mojej rodzinie tego nie opowiadałam, mówi jedna z bohaterek tych wywiadów. Proszę księdza, pan Motylek, czyli Jerzy Głodek, kiedy ksiądz zadał pierwsze pytanie, był zaskoczony, a to pierwsze pytanie księdza zdradza, że ksiądz wertował także dokumenty w IPN-ie.
Po pierwsze, mam świadomość tego, że ludzie powierzają mi swoje sekrety, coś, co jest gdzieś w zakątkach ich pamięci, ich serca, więc czuję się za to też odpowiedzialny i dbam o to, żeby to nie były tylko takie opowiastki, a zatem proszę, aby to było recenzowane przez, tak jak mówią standardy dzisiaj, przez dwóch doktorów habilitowanych. Proszę, żeby udostępnić jakiekolwiek dokumenty, zdjęcia, to zawsze podnosi wiarygodność.
Są zdjęcia, są wykazy źródeł i tak jak ksiądz zapisał we wstępie, krytyczne opracowanie pod kątem historycznym. No kto właśnie dokonał tego krytycznego opracowania?
No to moje opracowanie. Dbam o to właśnie, żeby nikt nam nie zarzucił, że to są tylko opowieści jakichś ludzi.
Opowiadania wszystkie autoryzowane.
Wszystkie są autoryzowane, dlatego że wiadomo, przy nagraniu gdzieś mogę pomylić człowiek też w jakichś emocjach, w jakimś wątku poruszanym może coś przeinaczyć, przeakcentować. Dlatego po redakcji tekstu zawsze proszę też autorów o to, żeby się do tego odnieśli. Nie ma nic publikowanego tego, na co autorzy by się nie zgodzili. Czasami proszą, że proszę księdza, no ja to powiedziałem, to prawda, ale proszę to wykreślić, bo to gdzieś jest za trudne czy zbyt jakieś intymne i wtedy tak się dzieje.
Helena Maleszewska-Zabojska. Pierwszy Rosjanin, jakiego zobaczyłam, był młodym chłopakiem. Miał może z 17-18 lat. Stanął przede mną z czapką czołgistów na głowie. Wycelował karabin we mnie. Odsunęłam mu rękę, ten karabin, i powiedziałam po polsku: co chcesz? On do mnie po rosyjsku: balnica, balnica, balnica. Ja sobie myślę, co on chce. Zaczął więc pokazywać, o co mu chodzi. Udawał kulawego, obwiązując się jakby bandażami. Zrozumiałam, szukał szpitala. Powiedziałam mu, wskazując palcem: tam jest, ale i go uprzedziłam. Tam są Niemcy, uważaj, bo choć nie chodzą, to oni wszyscy mają przy sobie broń, zastrzelą cię. Mówiłam do niego po polsku, bo przecież nie znałam rosyjskiego. Pobiegł. Po pół godzinie wrócił i mówi już po polsku: widzisz, już nie ma Niemców, wszystko pusto. Dał mi też różaniec i rozkazał: masz się za mnie modlić, żebym i ja przeżył tę wojnę. I wybiegł z domu. Nigdy już go nie widziałam i nie wiem, co się z nim stało, ale to był Polak, pewnie jakiś Sybirak. Ja ten jego różaniec mam do dzisiaj.
W w tych opowieściach przebija nie tylko szczerość, ale wiele, wiele emocji. Te emocje łączą księdza bohaterów i to, co mnie porusza, to wypowiedzi zwierzenia na przykład kobiet, pani Heleny Maleszewskiej-Zabojskiej i chociażby pani Ireny Nowickiej, gdzie wczytując się w opowiadania tych kobiet, wyczuwa się i właściwie dostrzega, że nie mówią księdzu wszystkiego, ksiądz nie drąży, bo to jest tak bolesne i tak gdzieś jeszcze mimo wszystko ukryte, że chyba te kobiety zabiorą tę historię ze sobą do grobu. Trochę kluczyły i nie odpowiedziały księdzu do końca wprost na zadane pytania. Ja to rozumiem.
Ja czasami mam świadomość tego i tak zostawiam ten tekst, żeby czytelnik też rozumiał, zobaczył, że to jest niedopowiedziane, że tam jeszcze coś jest. No bo takie są te historie, ale takie są też historie wielu naszych rodzin, gdzie pytanie, czy my naprawdę musimy wszystko wiedzieć. Więc one są niedopowiedziane, ale to te niedopowiedzenia też są cenne, myślę.
Te historie są też, i tam pada takie stwierdzenie w księdza publikacji, nie są biało-czarne. One nie są biało-czarne. Ani bohaterowie, ani te dzieje, o których opowiadają, ksiądz nie rozlicza, ksiądz nie punktuje, ksiądz nie ocenia.
Nie, ja słucham. Słucham jedynie, co czasami proszę, to proszę o przesłanie dla następnych pokoleń, właśnie dla owych studentów. I znakomita większość tych wywiadów takim się kończy, przesłaniem. Czym jest wolność, czym jest patriotyzm, czym była solidarność, czym jest życie, czym jest to, co było gdzieś takim wątkiem, które trzymało ich przy życiu.
Na przykład, nigdy nie chciej odwetu. Prawda jest najważniejsza w życiu. Młodzież trzeba kochać, a to znaczy, że i od niej wymagać. Albo pani Aleksandra Izabela Komendzińska, która powiedziała na temat komunizmu, zresztą ksiądz zapytał, prosił o ocenę, nie do zaakceptowania, bo walczy z religią systemowo i stale.
Jan Głodek.
Starzy przedwojenni instruktorzy wraz z całym niemal ruchem harcerskim weszli w okresie okupacji do struktur państwa podziemnego i do AK. To po wojnie nie mogło się podobać nowej władzy, która w samym harcerstwie widziała ogromne możliwości wychowania na swoją modłę i ogromne możliwości propagandowe. Do 1950 roku było wszystko po staremu, a dopiero potem zaczęły się zmiany. Ustaliły się umownie dwie grupy instruktorów. Ci o przygotowaniu bardziej proakowskim oraz ci, którzy byli już za nowym. Tak działo się pomiędzy 1950 a 1956 rokiem. W tym okresie władza szkolna trzymała cały nasz ruch w garści. Wtedy stał się on również masowym, ponieważ prawie w każdej szkole zakładano harcerstwo. W każdej szkole był też nauczyciel za nie odpowiedzialny. Nasza organizacja zerwała z ruchem skautowym i była budowana na wzór harcerstwa radzieckiego, pionierskiego. Było wtedy bardzo dużo uroczystości państwowych, w których musieliśmy brać udział.
Kiedy czytamy losy tych ludzi, to zadajemy sobie pytanie, a ciekawe, co ja bym zrobił.
To jest pierwszy błąd historyka, tłumaczenie dzisiejszymi okolicznościami tamtych zdarzeń. Tak się nie da, tak nie wolno. I rzeczywiście ja tych ocen nie dokonuję, natomiast czasami staram się to ukazać na jakimś tle. Czyli na przykład wtedy, kiedy mamy wspomnienie chociażby dotyczące harcerstwa ostatnich tam kilkudziesięciu lat, to w tych hasłach, które się pojawiają w każdym wywiadzie, takim wyjaśniającym, są treści przysięg, przyrzeczeń harcerskich w kolejnych latach od właściwie przedwojnia, czy wtedy, kiedy jest wspomnienie pana, który walczył w AK na naszych wschodnich kresach. Jest ta przysięga, która była składana w czasie okupacji, a potem zestawiona z tym, jak wygląda przysięga w Wojsku Ludowym.
Właśnie to też wyróżnia księdza publikację, że są pewne wtrącenia, które możemy znaleźć, nie wiem, w encyklopedii. To taki pomysł.
To jest taki encyklopedyczny skrót, znowu pomyślany dla ludzi młodych, którzy tej historii po prostu nie znają. Gdzieś, żeby zrozumieć te opowieści, żeby też wyrobić swój osąd tego, o czym czytamy, potrzebna jest wiedza. I to, że historia nie jest biało-czarna, dotyczy też właśnie chociażby czasu obecnego. Czyli nie można powiedzieć, że wszystko w komunizmie było złe i że ludzie byli wszyscy źli, a wszyscy w AK byli dobrzy i wszystko tam było białe. To jest właśnie zawsze z odcieniem i potrzeba rzetelnej wiedzy. I myślę sobie, że właśnie dlatego, żeby nie było jakichś stereotypów powielanych znowu, potrzeba wiedzy. I dlatego są te hasła. Czyli wtedy, kiedy jest wspomnienie przedwojennego Wilna, jest historia właśnie Wileńszczyzny, jej przyjaciół, przynależności do konkretnych państw.
I właśnie, możemy z tych publikacji dowiedzieć się, jak chociażby ludzie mieszkający w Wilnie przeżywali okres przedwojenny, wkroczenie Sowietów, potem jak Trzecia Rzesza się wycofywała, a potem no, to wygnanie.
Po drodze jeszcze Litwini, czy jeszcze Białorusini, Litwini. Czy
właśnie
Ukraińcy.
Ten wotek Litwinów, ta niezgoda, nazwijmy dyplomatycznie, między Polakami a Litwinami. Proszę księdza, ja myślę, że powstają publikacje, powstają prace naukowe i tego rodzaju opowieści są jakimś dopełnieniem, wypełnieniem luk, na które nieraz naukowiec napotyka. Proszę księdza, tych historii nie łączy tak naprawdę religia. Myślę, że łącznikiem jest bardziej wojna, II wojna światowa. Łącznikiem są kresy. W wielu tych opowieściach te kresy się pojawiają. To chyba jakaś słabość księdza.
Być może, że tak, ale myślę sobie, że wyznacznikiem tych opowieści jest prawda. To znaczy, wiadomo, że tych opowieści, tych ludzi żyjących jest bardzo dużo, chociaż niestety z każdą chwilą coraz mniej. Tak naprawdę mamy kilka lat na to, żeby tych ludzi wysłuchać, żeby zanotować to, co przeżyli i to, co pamiętają. No bo czas gdzieś nieobłaganie płynie, no i to pokolenie nam przemija. A tak naprawdę to są ostatnie momenty, kiedy możemy zapytać świadków tamtych wydarzeń. To niekoniecznie wojna, ale właśnie dlatego, że na wszystkich młodszych mamy jeszcze czas. Na czas solidarności, odzyskiwania wolności jest jeszcze czas. Może jak ta seria gdzieś tam będzie kontynuowana, to w następnym tomie pojawią się właśnie ci. Teraz potrzebujemy tych, którzy urodzili się w 1920 którymś, 30 którymś. To prawda, że trochę gdzieś z tymi kresami mam, ale prawda jest też taka, że do Bydgoszczy po wojnie przyjechało wielu z kresów. I dlatego gdzieś te wątki kresowe się pojawiają. One niekoniecznie mają tutaj jakieś inne przesłanie.
Antoni Gruszczyński.
Jak wyglądało życie dziecka na polskich przedwojennych kresach?
Zwyczajnie, jak to na wsi. Praca w polu, wypas bydła. Pamiętam, że był taki zwyczaj na zielone świątki, że robiło się wieńce krowom. Wracały tak pięknie udekorowane z pastwiska do domu. Wtedy dzieci pracowały, nie tak jak dziś. Już od maleńkości musiał się człowiek czymś zajmować. Matka zajmowała się domem, bo wiadomo, duża rodzina, a ojciec wszystkim wokół. Rodzice mieli 8 dzieci, więc było się wokół czego uwijać. Ja głównie ojcu pomagałem, zajmując się końmi, czyli przy bronowaniu, oraniu i różnych takich pracach, które mogłem jako dziecko wykonywać.
Była jakaś różnica w traktowaniu ludności cywilnej za okupacji sowieckiej i niemieckiej?
Odczucia były wśród ludzi mieszane. Mieliśmy dosyć tych sowieckich rządów. Praktycznie wtedy uważano, że dobrze się stało, że Niemcy Sowietów pogonili. Ale szybko przyszło znów rozczarowanie, bo to był tylko inny okupant. Najpierw jeden robił swoje porządki, potem drugi. Wiadomo, najpierw Niemcy zajęli się Żydami, wyłapywali ich i albo rozstrzeliwali na miejscu, albo wywozili do getta lub od razu do obozu. Wtedy też zaczął niemal oficjalnie działać Bandera, ukraiński przywódca nacjonalistyczny, a wraz z nim wielu Rusinów zamarzyło o niezawisłej Ukrainie. Zaczęły się masowe mordy Polaków. Czasami sami Niemcy się bali ich determinacji. Jeden z tych banderowców wydał mojego siostrzeńca, którego potem zamordowali. To był ich cel. Chcieli w trybie przyspieszonym stworzyć wolne państwo Ukraina. Uważali, że muszą wyczyścić teren z innych nacji, przede wszystkim z Lachów, czyli Polaków. Więc mordowali.
Antoni Gruszczyński to człowiek, który opowiada chociażby o tym, jak pojawił się Bandera i co się działo później. Proszę księdza, praca, służba dla Polski Ludowej, to był trudny kawał chleba, ale ci wszyscy ludzie, wszyscy bohaterowie tych trzech książek, oni musieli się z tym zmierzyć. To byli też ludzie na stanowiskach. Czy zawsze wszystkie pytania były podjęte? Ksiądz czuł, że coś jednak nie pasuje, że jednak ten bohater kluczy.
Czasami tak jest i czasami czytelnik, myślę, będzie miał taką myśl, że tam jest jeszcze coś, że tam nie zawsze jest wszystko powiedziane. Natomiast nie moją rolą jest oceniać. Ja sobie myślę, że moją rolą jest słuchać i to, co można weryfikować. Dlatego czasami gdzieś w przypisie jest powiedziane, że na przykład w tym wspomnieniu bohater coś pomylił. I to prawda, że mógł pomylić. Wiadomo, było to lat 70-80 temu i czasami o jakąś bitwę pytam, którą ten człowiek stoczył, czy był jej świadkiem, czy jakieś wydarzenie. I zgodnie z doświadczeniem pytam, to było ciepło czy zimno, wiosno i słyszę 16 sierpnia. Po czym po 2 miesiącach przy redakcji tekstu idę jeszcze raz, mówię, to jest niemożliwe. Ja mówię, proszę pana, ta bitwa, to ona kiedy była? Latem, zimą? 16 sierpnia. Mhm. Mam też potwierdzenie i gdzieś tam z podręczników, z opracowań historycznych widzę to samo, więc ta pamięć ludzka jest różna i to też trzeba gdzieś brać poprawkę, dlatego te weryfikacje, takie opracowania krytyczne są bardzo ważne.
Wymieniłam pana Antoniego Gruszczyńskiego. Chociażby dzięki jego relacji dowiadujemy się, jak wyglądała historia szpitala bydgoskiego. To dzisiaj szpital numer 1, miejski, uniwersytecki. Także w książce o tym, jak rodził się Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy. Co z harcerstwem bydgoskim? A tu warto zaznaczyć, że w tym roku...
Jest stulecie.
Jest stulecie, dokładnie 8 sierpnia 2017 roku. Tego dnia minie 100 lat, kiedy to w salce parafialnej kościoła pod wezwaniem Świętej Trójcy odbyła się pierwsza zbiórka harcerska w Bydgoszczy. Tutaj dodam, że uchwałą z 26 października 2016 roku Rada Miasta podjęła decyzję o ustanowieniu roku 2017 rokiem bydgoskiego harcerstwa. I jeśli chodzi o harcerstwo, to wracam do pana Motylka. Dlaczego ten pseudonim, skąd on się wziął, to można sobie przeczytać. Zachęcam do tego, aby wziąć publikację do ręki. Ale to ważne. Chociażby pan Jan Głodek podkreśla, że nie chce wnikać w dokumenty IPN-owskie. Ci ludzie chyba nie chcą tak do końca konfrontować się z tym, co już za nimi. Może nie chcą tych rozczarowań, poznać tych nazwisk osób, które donosiły, które nie są takie, jak myślały, że są.
No to jest zawsze pytanie o zasoby IPN-u, pytanie o to, jaka była historia i jaka była prawda. Czasami ona była bardzo trudna i bolesna i rzeczywiście widziałem kilka razy w czytelni IPN-u starszych ludzi, którzy przychodzili i prosili o przejrzenie swojej teczki, mają do tego prawo. Widziałem też wtedy łzy, wtedy kiedy się okazywało, że ta historia była inna i no boleśniejsza, bo dotyczyła bliższych ludzi, nie objętych podejrzeniem o współpracę, niż to się wydawało wtedy im. To czasami są bardzo trudne historie i dlatego no, szanuję człowieka i wiem, że czasami on nie chce tego powiedzieć i to jest jego tajemnica i niech tak zostanie.
Jan Głodek.
W tytule teczki z pana nazwiskiem widnieje nazwa Krajowa Armia Podziemna. To brzmi poważnie.
Może i tak. Może w dzisiejszych czasach powinienem był opowiadać, jak to w czasach stalinowskich rozwalałem system. Że byłem represjonowany, ale prawda jest prozaiczna. Myśmy sobie nie zdawali sprawy, że ten szubinianin, nasz kolega ze starszej klasy, Sylwester Mróz, miał takie powiązania. To były indywidualne rozmowy, pewnie takie jego rozeznanie naszej przyszłej przydatności. Wszystko to było takie mgliste, nic konkretnego jeszcze. Zresztą pismo, które odebrałem z Komisji Ilustracyjnej IPN-u, właśnie tego dotyczy. Tego, że mnie rozpracowywało UB.
W jakich okolicznościach dowiedział się pan, że był wymieniony na tamtej rozprawie jako uczestnik owej nielegalnej wobec władzy organizacji?
Po latach wyszła książka pod tytułem Skazani bez wyroku. Wymieniono tam i mojego kolegę Julka Szwedę, który w tej sprawie miał zasądzony kilkuletni wyrok więzienia. Z tamtej sprawy siedział tylko on i wspomniany Mróz. Tyle wiem.
W tytule teczek rozpracowywanej organizacji, o której rozmawiamy, przy pańskim nazwisku jest pseudonim Motylek. Nie myślał pan, by do tych materiałów zajrzeć?
Nie. Wolałbym, żeby to zrobił ktoś bezstronny. Nie mam tu nic do ukrycia. Raz jeszcze powiem, moje rozmowy z Mrozem trwały krótko, jakieś może pół roku i zaraz ich zgarnęli. Nie zdążyliśmy nabroić. Wtedy przed tą komisją partyjną także tak tłumaczyłem. Odpowiedzieli, to wobec tego sprawę uznajemy za niebyłą i odtąd nie będzie to miało wpływu na pana awanse i odznaczenia. No i chyba tak się stało.
Okres II wojny światowej, powojenny, domaga się cały czas odkrycia. Ksiądz tymi publikacjami udowadnia, że jest jeszcze wiele, wiele wątków do przeanalizowania.
Ja myślę sobie, że i z takich małych historii, powiedzmy bydgoskich, czy tutaj regionalnych, ale też i z historii całej Polski. Jest jeszcze bardzo wiele, dlatego że my tych ludzi nigdy nie pytaliśmy. Oni byli nauczeni milczeć, bo będzie jeszcze gorzej, będzie jeszcze trudniej. Trzeba było zapomnieć o AK, ale zawsze przy awansie było przypomniane, że ty byłeś w AK i ty więcej nie dostaniesz, więcej nie możesz. Czy ta historia właśnie pani Ireny, która na granicy sowiecko-polskiej spaliła wszystkie dokumenty, bo tak się bała, kiedy tu przyjechała za poradą swojej chyba babci, o ile dobrze pamiętam, też miała milczeć, nie mówić o tym, co ją spotkało, bo to może mieć dalszy ciąg. Natomiast potrzeba tego spisania, bo tak jak mówię, mamy jeszcze parę lat na to, żeby historię tamtego okresu, czyli przedwojnia, wojnę, żeby to spisać, żeby to zapamiętać.
Pan Ignacy Sarnecki mówi wprost, nie wszystkie groby zostały odkryte w Dolinie Śmierci, tak. Wskazuje, gdzie należałoby kopać, Włosy się jeżą na głowie, ale to trzeba zrobić. Ignacy Sarnecki.
Wróćmy do Doliny Śmierci. Po wojnie zorganizowano tam ekshumację. Pamięta je pan?
Tak, już lepiej. Któregoś dnia, już po naszym wyzwoleniu, około 1946 lub 1947 roku, przyszło trzech mężczyzn z milicji lub pewniej UB i pytali, czy coś wiemy o niemieckich mordach z września 1939 roku. Tośmy im pokazali tę bujną trawę, co jej nawet zwierzęta nie chciały tknąć. Potem przyjechało ich więcej i zaczęli szperać, kopać. Potem przywieźli spod ulic tych starych Niemców, których pozbierali z okolicy i kazali im kopać, wydobywać z dołów te szczątki i wkładać do takich prowizorycznych, zwykłych trumien. Wszystko to odbywało się bez żadnych zabezpieczeń, gołymi rękami. Między innymi pracował tam nasz sąsiad z Mariampola i jego żona, małżeństwo Karu. Smród przy tym był straszny i wszechobecny, bo 6 lat minęło od tych morderstw, więc ciała mocno się już rozkładały. Tam miały miejsce straszne sceny. My stanęliśmy na górze i się przyglądaliśmy z daleka, ale jeden milicjant przepędził nas stamtąd. Nazywał się Siembor. Ojciec mój któregoś razu tam poszedł zobaczyć, jak to się odbywa, ale gdy wrócił, był cały blady i nigdy więcej już tam nie był. Ludzi tam wielu przychodziło, gapiów i krewnych, co swoich szukali. Nad tymi Niemcami też się znęcali.
Co znaczy znęcali?
Krzyczeli, że to ich wina, że to oni zrobili. Pluli na nich, popędzali, popychali, kamieniami w nich rzucali. Jęki naszych i ich się mieszały i nawet myśmy w domu je niekiedy słyszeli. Wiadomo, ludziom puszczały nerwy, jak to wszystko zobaczyli. Myślę, że nie wszystko wtedy wykopali. Myślę, że mogą być tam jeszcze nieodkryte doły z zamordowanymi Polakami. Dolina Śmierci idzie od góry w kształcie odwróconej litery S do kościoła i pamiętam, że rowy leżały po obu jej stronach, ale niektóre puste. Odkopano tylko te u góry i tam poustawiano krzyże i pomnik. Jednak niedaleko kościoła, po prawej stronie drogi, gdyby patrzeć z dołu, znajdowało się kiedyś źródełko i tam też były rowy, a potem taka sama bujna trawa. Tam nigdy nie kopano, nie ekshumowano. Tam nadal mogą być pochowani ludzie. Nie wiem też, jak po lewej stronie drogi.
Historia to jest pytanie o tożsamość, dlatego te wywiady zawsze się kończą dniem współczesnym, tym, co jest teraz, tym, jakie jest przesłanie na później, dlatego że historia no, ma to do siebie, że lubi się powtarzać, kiedy bywa zapominaną.
Pani Helena Maleszewska-Zabojska, co to za osoba?
To jest pani, którą poprosiłem o wywiad w związku z historią bydgoskiej onkologii. Ona należała do pierwszej grupy lekarzy, którzy w Bydgoszczy leczyli onkologicznie, ale ponieważ konwencja tej książki jest właśnie biograficzna, czyli całe życie, więc mówię, gdyby pani zechciała jeszcze tą swoją młodość, widzę, że urodzona w Bydgoszczy. No i zamilkłem na 2 godziny i 50 minut. Tyle trwa wspomnienie całej wojny, okupacji, wszystkiego tego, co się tam wydarzyło. I szczerze przyznam, że no, widziałem, czytałem, słyszałem wiele, ale ta historia jest bardzo trudna, bo tam jest i Oświęcim, i zakopywanie ludzi do ziemi, żeby ich uratować, i przechodzenie przez granicę zieloną, i przekupywanie, no wiele różnych innych wątków, bardzo, bardzo trudnych, uciekanie przez komin. Więc to jest kobieta, która bardzo wiele przeżyła, ale zna wartość ludzkiego życia.
To osoba, która na przykład znała Surajder. My Surajder kojarzymy z nazwą hospicjum, po prostu.
Tak, niektórym bez się kojarzy... odniesienia do osoby.
Tak, że to jest kobieta z krwi i kości.
Która w Bydgoszczy była, pomagała, pracowała, no i zostawiła swoje dzieło, które jest częścią, okazuje się, większego dzieła i to też warto zobaczyć.
Wiele wątków. Także w rozmowie z panem Tokarczukiem, arcybiskup Ignacy Tokarczuk, to zbieżność, przypadek tych nazwisk?
To siostrzeniec. Mimo, że nazwisko wskazywałoby po linii męskiej, to siostrzeniec.
Bydgoskie wydarzenia, te marcowe z 19 marca 81 roku, także w książce Pytanie o Lecha Wałęsę, tutaj też odpowiedzi w tej publikacji. Kolejne osoby, Aleksandra Błażejewska, mieszkała w Wilnie.
Tak.
To kobieta, która mieszkała obok Janiny i Emila Wieldorfów. czyli bohatera wojennego, słynnego Nila. To aż wbija w ziemię, kiedy zaczyna się czytać.
To wbija w ziemię, tym bardziej, że to nie jest jedyny człowiek, który tam się pojawia z wielkich, bo pojawia się też generał Chruściel, czyli ten, który de facto kierował powstaniem warszawskim. Też nieznany wątek. Pani profesor, dopytana przeze mnie, wskazywała, że to prawdopodobnie jest właśnie on, czyli to nie jest zbieżność nazwisk, to nie jest pomyłka, tylko właśnie, że to był ten człowiek.
Ta opowieść to także początki Uniwersytetu w Toruniu. Ksiądz też prosił o to, aby coś powiedzieć na temat pań Ludmiły Rożko i Janiny Martusewicz. Ksiądz nawet się wyraził, że pani Janina odmieniła księdza życie.
To jest historia właśnie odnowy kultu Bożego Miłosierdzia tam w Wilnie, ponieważ pani Rożko mieszkała przez jakiś czas w Wilnie, chociaż urodziła się jako prawosławna w Smoleńsku. Była jedną z sześciu uczennic księdza Sopoćki, błogosławionego dzisiaj kościoła, który zakłada zgromadzenie zakonne w Wilnie.
Spowiednik świętej siostry
Faustyny zakłada w Wilnie zgromadzenie zakonne, które ma być spełnieniem widzeń świętej siostry Faustyny. Ona jest jedną z tej szóstki. Potem to wszystko się zmienia i to jest znowu historia kultu Bożego Miłosierdzia. Trafia do Torunia, tam jest profesorem UMK. Jest jednym z najlepszych polskich powojennych geomorfologów, też prześladowanych przez władzę komunistyczną za swoje związki z kościołem. Potem zostaje skazana nawet za kierowanie tajną watykańską organizacją, jaką jest Instytut Bożego Miłosierdzia, czyli Wspólnota Życia Konsekrowanego, do której przynależy, a prywatnie też przyjaźni się bardzo pani Martusewicz, mieszkająca tutaj w Bydgoszczy, którą poznałem już jako starszą panią, która zaniepokojona tym, że ma materiały, zobowiązała się w jakiś sposób uporządkować, to wyprostować, różne fakty z przeszłości, a nie ma komu. No i tak, że tak powiem, mi się trafiło i to jest temat też mojego doktoratu. Coraz więcej ludzi pyta, czy pani Rożko tylko zmarła, czy czasami u Pana Boga nie puka za nami. No słowo świętość może jeszcze jest nieśmiało powiedziane, ale gdzieś w tę stronę ta wspólnota myśli i nie tylko wspólnota. Dlatego to wspomnienie bardzo niewielkie zresztą, ale jest.
Pani Aleksandra Błażejewska, to także początki UKW?
Którego brama jest na okładce, bo pomyśleliśmy sobie właśnie, że z tą okładką, no co zrobić, co mogłoby być? Na każdym tomie jest inna brama, ponieważ ta brama jest wzięta z herbu miasta. No i ta brama coś oznacza. Pierwsza brama to jest brama nieopodal na Śniadeckich, tam była siedziba AK w Bydgoszczy. Druga to jest na ulicy Długiej, tam mieszkał pan dr Biziel. Trzecia to jest plac Weizenhofa i UKW.
Czy można być porządnym człowiekiem, gdy ukończyło się oficerską szkołę piechoty imienia Woroszyłowa w Riazaniu? A to są słowa księdza bohaterki. Ksiądz tytułuje jej wspomnienia: jestem stuprocentową sodalistką i harcerką.
Tytuły pozwalam zawsze moim rozmówcom zaproponować i najczęściej takie one właśnie są. I tak było z panią Izabelą. Natomiast przyznam, że rzeczywiście było mi trudno się oswoić z myślą, że pani wspomina właśnie tą swoją szkołę, mówiąc, byłam z Wojtkiem i z Florkiem razem w szkole, czyli z generałem Jaruzelskim, Florianem Siwickim.
Tak, mówi Felek Siwicki. Wojtek Jaruzelski.
No właśnie.
Pada nazwisko generała Półtużyckiego.
To nie jest postać jednoznaczna, ale ona się pojawia już przynajmniej w dwóch wspomnieniach, bo pojawia się także w pierwszym tomie, wtedy kiedy pytam o to szefa jego tajnej kancelarii w owym czasie, pana Lęczewskiego. I tam też pojawia się szerszy wątek właśnie posługi tego generała w Bydgoszczy.
Aleksandra Izabela Komendzińska.
Gdzie składała pani wojskową przysięgę?
Składałam ją w Riazaniu. Nie ze wszystkimi, bo przyjechałam później. Nie pamiętam dziś już dokładnie jej słów, ale znalazłam ją w jednym z opracowań. Proszę ją mi odczytać dla pewności. Ona niebywale ukazuje tamten czas i okoliczności.
Oto zatem jej treść. Składam uroczystą przysięgę ziemi polskiej, broczącej we krwi, narodowi polskiemu, umęczonemu w niemieckim jarzmie, że nie skalam imienia Polaka, że wiernie będę służył ojczyźnie. Przysięgam ziemi polskiej i narodowi polskiemu rzetelnie pełnić obowiązki żołnierza w obozie, w pochodzie, w boju, w każdej chwili i na każdym miejscu, strzec tajemnicy wojskowej, wypełniać wiernie rozkazy oficerów i dowódców. Przysięgam dochować wierności sojuszniczej Związkowi Radzieckiemu, który mi dał do ręki broń do walki ze wspólnym wrogiem. Przysięgam dochować braterstwa broni sojuszniczej Czerwonej Armii. Przysięgam ziemi polskiej i narodowi polskiemu, że do ostatniej kropli krwi, do ostatniego tchu nienawidzić będę wroga Niemca, który zniszczył Polskę, do ostatniej kropli krwi, do ostatniego tchu walczyć będę o wyzwolenie ojczyzny, abym mógł żyć i umierać jako prawy i uczciwy żołnierz Polski. Tak mi dopomóż Bóg.
Tak brzmiały te słowa wtedy. Wiem tylko, że jak trzeba było przysięgać na braterstwo ze Związkiem Radzieckim, to ja opuściłam palce i nie powiedziałam tych słów, nie przysięgałam tego. Na szczęście nie zauważyli tego.
To są zwierzenia, których dzisiaj trudno zweryfikować, czy jest to niemożliwe do zweryfikowania. Natomiast pokazują też ludzi gdzieś na początku istniejących w rodzącym się systemie komunistycznym, totalitarnym. Tam przecież w Riazaniu szkoliły się elity najgorszej sławy Polski komunistycznej. Więc myślę sobie, że to jest po prostu wspomnienie i tak jak mówiliśmy już, ja nie oceniam, po prostu słucham.
Pani Aleksandra Izabela mówiła też o tak zwanych rzutkiewkach, tych z wierzchu czerwonych, a w środku białych.
O tym mówiono i później, w późniejszych latach właśnie, że czasami są takie rzutkiewki, czyli ludzie, którzy gdzieś w środku są antykomunistyczni, chociaż gdzieś tam muszą funkcjonować w jakichś realiach.
A niedorostek przywitał księdza w mundurze.
Niedorostek przywitał mnie w mundurze i to jest rzeczywiście coś, co zrobiło na mnie ogromne wrażenie. To była wizyta kolędowa i widzę pana w pełnym umundurowaniu, trzymającego sztandar Armii Krajowej w ręku. I rzeczywiście jest to wspomnienie niebywałe o panu wielkiej pamięci.
Wacław Legan.
Pan Wacław Legan o wielkiej pamięci, niezwykłych przeżyciach, nie tylko w Armii Krajowej, tam na Kresach opowiada właśnie, jak się to działo, jak to tak technicznie funkcjonowało, jak oni się ze sobą komunikowali. Ale też opowiada historię jednego ze znajomych swojego ojca, który właściwie skupia w sobie no, całą historię tamtego czasu, ponieważ tak jak on wspomina, zawsze kiedy pojawiała się nowa władza, to on w mundurze tej władzy się pojawia.
Ale źle skończył.
Źle skończył.
Bardzo źle. Proszę księdza, pan Wacław jest niezwykły, on właśnie opowiada o akcjach AK. Ksiądz zresztą dopytuje kilka razy o operację Ostra Brama.
Tak.
Księdza ciekawią konkretne wątki. Skąd to zamiłowanie i ta znajomość historii.
No tu jest akurat ten wątek kresowy, ale też pytam pana Wacława i on czasami mówi, że nie chce powiedzieć. Wprost nie chce i to też jest tam wpisane. Wtedy szczególnie, kiedy go pytam o akcje odwetowe Armii Krajowej, już wtedy, kiedy wiadomo, że te tereny nie będą należały do Polski. On jeszcze w tym czasie się ukrywa, jeszcze pomaga na Ukrainie, ponieważ jest to pogranicze litewsko-białoruskie dzisiaj, więc czasami mówi, nie chce tego wspominać.
Wacław Legan.
Rozumiem, że w pana domu to ojciec był pierwszym z rodziny, który wstąpił do podziemia. Kim był? Co należało do jego obowiązków?
Ojciec był w konspiracji od 1939 roku. Potem wciągnął siostrę i brata. Miał pseudonim Sito, ponieważ od niego zależało, czy człowiek, który się do niego zgłosi, otrzyma dalszy kontakt i skierowanie do konkretnej komórki lub oddziału AK, czy też zostanie odesłany z kwitkiem. Ojciec, jak mówili, znał się na ludziach. Gdy ktoś wydawał mu się niepewny, wtedy robił V i podkreślał go na karteczce, z którą posyłał człowieka. To był znak dla odbiorcy tego człowieka, że coś jest z nim nie tak. Ojciec zawsze pisał na karteczce polecenie i odsyłał do takiego przedwojennego plutonowego, który już pod strażą odprowadzał i rozstrzygał, czy wypuszcza, czy likwiduje. Jeśli tego znaku V nie było, to znaczyło, że swój. Pamiętam, że pewnego razu przyszło takich dwóch Białorusinów. Wyglądali na swoich. Nawet nasz parobek Mikołaj przekonywał ojca, że to przydatni ludzie. Ale ojcu coś nie pasowało. Napisał znak i odesłał. A nasz wywiad potem ich rozszyfrował. To były wtyczki sowieckie. Dostali ostrzeżenie, czyli po 25 batów. Potem ich puszczono wolno.
Pamięta pan okoliczności swojej przysięgi?
To było 2 lutego 1944 roku, w majątku hrabiego Łubieńskiego. Było nas trzech chłopaków. Ponadto ojciec, dziedzic i jego syn Jerzy, pseudonim Festowicz, i panienka Zosia, pseudonim Fregata. Był krzyż, świece, ryngraf z Matką Boską Ostrobramską. Tata po wszystkim powiedział: musisz pamiętać, że przysięgałeś ojczyźnie i na honor. Ty też musisz przysięgi tej dotrzymać. Do dziś nikt mnie z tej przysięgi nie zwolnił. Mundur po raz pierwszy założyłem przed Wielkanocą 1944 roku. To był ojca mundur przedwojenny. Pamiętam, że był za duży i wyglądałem nieco ofermowato. O wszystkim tym oczywiście wiedziała moja mama.
Oni nas tego uczą, że mimo, że przeszli to, co przeszli, że byli tak, a nie inaczej traktowani w Polsce Ludowej, Oni nie wskazują palcem, oni nie chcą się mścić, tego nie ma. Czy ksiądz to wyciął?
Nie ma tego, dlatego że oni są świadomi tego, że to wszystko nie było biało-czarne. Tak jak wspomnienie jednego z jego dowódców, o którym mówi, że on się zastanawia, kim on do końca był i on tego nie wie, do dzisiaj tego nie wie. Nie wie, kim był, dlatego że był dowódcą, jednym z dowódców oddziału Armii Krajowej na Wileńszczyźnie, a jednocześnie pewne jego ruchy, postanowienia, decyzje, rozkazy były takie, jakby właśnie coś było nie tak. I to jest gdzieś do późniejszego ustalenia. Ja nie mam ambicji takich, żeby tutaj stanowić nową wersję historii. Bardziej tak, żeby słuchać tych ludzi.
Tutaj jeszcze słowa właśnie pana Legana, który mówi tak jak w przysiędze. Za walkę i czyny zbrojne nagrodzony będziesz, za zdradę dostaniesz śmierć. Tak przysięgaliśmy, zresztą do dziś nikt mnie z tej przysięgi nie zwolnił, bo i kto miałby to zrobić i po co? I tak się kończy historia opowiedziana przez Wacława Legana w tej książce. To jest akurat drugi tom, Bydgoszczan portret własny. Ale mimo, że Bydgoszczan portret własny, to na przykład w jednej historii słyszymy, jak to żyło się podczas i II wojny światowej przed i po w Szubinie.
Chociażby dlatego, że wielu szubiniaków stało się bydgoszczanami po wojnie. No i gdzieś nawet sięgając jakiś stanowisk urzędów w mieście i województwie, gdzieś to rzeczywiście jest, ale trudno by mówić o bydgoszczanach tylko rodowitych, dlatego że dzisiaj Bydgoszcz współtworzą no właśnie ci, którzy stali się uchodźcami, którzy tu po wojnie znaleźli swój dom, którzy mają jakiś epizod związany z Bydgoszczą, dla nich bardzo ważny i trudno im odmówić prawa do bycia bydgoszczanami też.
Jan Głodek.
Jak Wielki Świat i Światowa Wojna wyglądały z perspektywy Szubina w momencie, gdy Niemcy coraz dotkliwiej odczuwali porażki na froncie i stało się jasne, że ostatecznie je przegrają?
Wojskowych było coraz mniej, ale cywilów więcej. Potem zaczęły się naloty aliantów na miasta niemieckie. To były nierzadko naloty dywanowe, równające całe miasta z ziemią. Wtedy Niemcy, nie bardzo wiedząc, co zrobić z tymi rodzinami zbombardowanymi, czyli pozbawionymi dachu nad głową, zaczęli w takich miasteczkach jak nasze budować im specjalne domy. I w Szubinie powstało takie osiedle. To były 3-4 bloki, a w każdym najczęściej 4 mieszkania. Pod sam koniec wojny, jak my w 1939 roku, tak i oni zaczynali uciekać. To byli głównie cywile. I wszyscy uciekali jak my. Na Nakło, na Wałcz, na Szczecin, byle za Odrę. Ja tylko drżałem, żeby ci nasi Niemcy, właściciele masarni, nie zabrali mnie ze sobą, bo i tak bywało. Wyjechali ostatecznie jednak sami i żadnego Polaka z tej naszej załogi nie wzięli ze sobą. Opuszczając mieszkanie, powiedzieli nam, jako jedynym zostającym tam lokatorom, żebyśmy całego majątku pilnowali, żeby tego wszystkiego nie rozkradziono. To pilnowaliśmy, choć wrócili nie oni, a Polacy, poprzedni właściciele z generalnej guberni. I do mieszkania, i do zakładu.
Jak zapamiętał pan sam moment wyzwolenia Szubina, wkroczenia Armii Czerwonej?
To poszło błyskawicznie. Oni szli od Lublina. 17 stycznia wyzwolona była Warszawa, a 21 wieczorem byli już w Szubinie. Po nas wyzwolono dopiero Bydgoszcz. Odbywało się to wszystko dość szybko. Wojska, jakby powiedzieć, przemknęły przez Szubin i Nakło. To była niedziela. Wiedzieliśmy, że do południa wycofały się ostatnie wozy niemieckie i na kilka następnych godzin nastała cisza w mieście. Po ulicach chodzili tylko Polacy. Wreszcie około godziny 17 wjechały od strony Łabiszyna czołgi. I całe wyzwolenie polegało na tym, że przejechały przez miasto bez jednego wystrzału. Znowu jak w 1939 roku nie było tutaj obrony. Zatrzymała się tylko mała grupka, a reszta pojechała dalej. Dopiero w Nakle miała miejsce pierwsza niemiecka próba obrony. Niemcy pierwsze radzieckie czołgi wpuścili do Nakła, dość szybko potem wysadzili za nimi most na Noteci od strony Szubina i wybili tych biednych żołnierzy, którzy wjechali do miasta. Cenny szczegół z tego wyzwalania. 2-3 dni po wyzwoleniu miasta nasi rzeźnicy zdołali uruchomić zakład masarski i gdy wjeżdżały do Szubina kolejne oddziały naszego wojska, zdążyli jakoś zrobić sporo kiełbas i z radością rzucali je żołnierzom. Podawano im wtedy ku ich wielkiej uciesze te ciepłe kiełbaski. Naprawdę cieszyli się ogromnie. Trasę, którą jechali żołnierze, wyzwalając nas, nazwano ulicą Wyzwolenia. I tak jest do dziś.
Każda historia jest niezwykle pasjonująca. Ja czekam na kolejne.
Gdzieś tam w głowie kroi mi się czwarty tom o wolności. Gdzieś nawet już są jacyś bohaterowie przyszli, domniemani, którzy mogliby się, ale oczywiście zawsze chętnie, zawsze jest pytanie o to, jak to zrobić technicznie, finansowo, jak to wydać, bo to wiadomo, też są koszty. W tym pomaga mi miasto. Dwa spośród tych trzech tomów były wydane też z pomocą finansową Urzędu Miasta, za co bardzo dziękuję i cieszę się, no bo to dzięki nim właśnie udaje nam się to wydać, a ja też dbam o to, żeby to było rozesłane, rozdysponowane po bibliotekach, czyli tam, gdzie jak najwięcej ludzi może z tego skorzystać. No i mam nadzieję, że gdzieś tam czwarty tom też się urodzi.
Ludzie przeżyli piekło. W naszych rodzinach nasi dziadkowie, wujkowie, babcie, pradziadkowie, oni nieraz gdzieś przy stole wspominają, opowiadają, a my tylko tak słuchamy, albo potem już po śmierci mówimy, czemu ja tego nie spisałam, dlaczego tego nie nagrałam. Więc apelujemy, proszę spisywać, proszę nagrywać, proszę rejestrować, nie zapominać, bo to jest nasze...
Bardziej, że dzisiaj właściwie, no niestety, nawet i na komunie dziecko dostaje telefon komórkowy, a wraz z nim jest dyktafon, więc nic nie stoi na przeszkodzie, że nawet ta opowieść po raz setny słyszana zostanie po raz pierwszy nagrana, dlatego że to, co wielu moich rozmówców mówi, kiedy ja ich pytam o ich przodków, o to, skąd pochodzą, kim są. Mama tyle razy mówiła, ale ja już nie pamiętam. Więc z pewnością warto to robić, tym bardziej, że to dzisiaj naprawdę nic nie kosztuje. Jeżeli oni tego nie powiedzą, to my nie będziemy pamiętać.
Czy ktoś ma się do księdza zgłosić? Czy ksiądz tego oczekuje?
Wiem, że w mieście jest jeszcze, nie wiem, czy kilka, no są jeszcze różne inne inicjatywy spisujące, więc myślę, że może kiedyś uda się nam połączyć siły, ale gdziekolwiek warto to spisać, warto to zapamiętać, warto, żeby te wszystkie historie, pani użyła słowa piekło, ja bym powiedział, że ci ludzie nie przeżyli piekło, oni w piekle pozostali ludźmi i to jest chyba historia taka, którą warto podejrzeć, zobaczyć, jak zostać człowiekiem, mimo że wszędzie wokół było piekło.
Irena Nowicka.
Czy z powodu przeszłości była pani pod kontrolą ówczesnej władzy?
No, w akcie urodzenia i dowodzie miałam wpisane miejsce urodzenia ZSRR. Nigdy jednak nie byłam wzywana do żadnych urzędów z tego powodu, że byłam na Syberii. Tylko trzeba było ostrożnie żyć, tak łagodnie. Pamiętam, że kiedyś ktoś z kierownictwa Belmy mi doradził, jak odpowiadać, gdy ktoś mnie zaczepił i o to wypytywał. Miałam wtedy powiedzieć, jak było? Dobrze było. Dam ci adres, to sam zobaczysz. Nie wolno mi było się przyznać, że siedziałam w łagrze przez wiele, wiele lat. Mogłoby się to dla mnie źle skończyć. Tamta władza nie lubiła takich jak my. Za dużo widzieliśmy dobrodziejstw od władzy ludowej i byliśmy na pewno podejrzani dla nich. I tak minęło moje życie.
Czy z racji pani pobytu na Syberii, prześladowania, otrzymuje dziś pani jakąś pomoc?
Nie, nic nie dostaję, bo nie miałam wszystkich papierów. Jak do Polski przyjechałam, to te miejscowości zapomniałam. Zresztą przez wiele lat musiałam siedzieć cicho. Nikomu nic nie opowiadałam. Mój Boże, nie myślałam nigdy, że ktoś mnie o to będzie pytał.
System, który panią zniewolił, podobnie jak miliony innych ludzi różnych narodowości, był morderczy. A jacy byli zwykli Rosjanie?
To są dobrzy ludzie. Też wiele wycierpieli. Też mieli głód. Też ich wywożono i zabijano. To nie są źli ludzie. Naprawdę. Chyba, że się sprzedali władzy.
Bardzo pani dziękuję za to wspomnienie. Nieważne, że nie ma tu dat i miejsc. Jest coś o wiele ważniejszego. Życie człowieka miażdżonego przez nieludzki system. Właśnie ze względu na to, co pani przeszła, chciałbym zapytać, co znaczy i czym jest dla pani Polska?
To nasza ojczyzna, nasza rodzina. Ojczyznę zawsze trzeba kochać. Polskę kochać, za swój dar uważać i z Bogiem żyć. Ja się chleba najadłam z różnych stron, ale nigdzie nie smakował tak jak tutaj. Myślę, że skoro jesteśmy u siebie, to o swoje trzeba się troszczyć, trzeba dbać, trzeba pielęgnować.
Co w życiu jest najważniejsze?
Żyć, jak się należy. Naszymi gośćmi byli
ksiądz Michał Damazen, pracowałem na bydgoskim Błoniu, tam też prowadziłem duszpasterstwo akademickie Logos, odnowione po wielu latach. Obecnie pracuję w parafii w Sadkach.
Fragmenty książek pod tytułem Bydgoszczan portret własny księdza Michała Damazyna czytali Maciej Wilkowski i Marcin Kupczyk. Audycje z cyklu Pierwszy dzień tygodnia również na naszych stronach internetowych www.radiopik.pl w zakładce audycje, a także archiwum radiopik.pl. Za uwagę dziękuję, Ewa Dąbrowska.
Jeśli żyjesz nie tak jak chcesz, pokochaj, odważ się, posłuchaj moich rad. Jeśli jesteś w rozpaczy też, pokochaj, pociesz się na wiele długich lat. Jeśli cenisz nie to, co masz, pokochaj, przejdzie ci od razu cały ból. Jeśli tracisz powoli twarz, pokochaj, pozbądź się niegodnych ciebie ról. Tak jak w dobrym kinie, ani jeden dzień niech nie minie bez miłosnych scen. Ani jeden człowiek niech nie powie, że obojętnie znów ominął cię. Jeśli liczysz na Bóg wie co, pokochaj, znajdziesz sens, docenisz to, co jest. Jeśli spadłeś na samo dno, pokochaj, idź i sam wykonaj drobny gest. Tak jak w dobrym kinie, ani jeden dzień niech nie minie bez miłosnych scen. Ani jeden człowiek niech nie powie, że obojętnie znów ominął cię. Co masz, pokochaj, przejdzie ci od razu cały ból. Jeśli tracisz powoli twarz, pokochaj, pozbądź się niegodnych ciebie ról.